Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w poniedziałek 15 lipca kłaniamy się w składzie następującym. Krzysztof Kowalski audycję zrealizuje, Sławomir Orlik odbierze telefony od słuchaczy, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Poniedziałek, 15 lipca, czyli dzisiaj rocznica bitwy pod Grunwaldem, tak? 14 lipca zburzenie Bastylii, święto narodowe Francuzów, dużo tych świąt mamy. Zakończyliśmy Euro, zakończyliśmy Wimbledon, to teraz normalnie będzie, również w naszej audycji, chociaż trzeba przyznać, że my tam o sporcie za dużo nie mówiliśmy, a nawet wcale. Czas reakcji @radioszczecin.pl to nasz mailowy adres, 510-37-36 to jest numer telefonu do studia, z trzema dwójkami na końcu to jest czujny. Można dzwonić oczywiście pod czujny całą dobę, a do Sławka już teraz. Cieszymy się na to spotkanie, no i czas przedstawić tematy, ale zanim przedstawię te tematy, pytanie od słuchacza dotyczące autobusowych przystanków.
Stanisław, słuchacz ze Szczecina. Sezon ogórkowy, więc pytanie lajtowe. Na modernizowanych odcinkach dróg, na przykład w stronę Lubieszyna, wykonano nawierzchnię asfaltową oraz zatoki dla autobusów. Dlaczego zatoki dla autobusów są standardowo wykonywane z bruku? To mnie tak ciekawi. Czy to jest taniej, czy to jest jakiś inny specjalny powód? Pozdrawiam wszystkich.
Wydaje nam się, że te zatoki autobusowe są wykonane z bruku, ponieważ bruk jest twardym, mocnym materiałem. Jeżeli damy pod ten bruk porządną podbitkę, dobre utwardzenie, dobre odprowadzenie wody, no to to będzie na lata. Jeżeli wylejemy asfalt, no to w upalne dni, kiedy duży, ciężki autobus wypełniony pasażerami stanie na takim przystanku, to takich stanięć dziesiątki, setki, tysiące, no i mamy potem kolejny i wybrzuszenia. Tak nam się wydaje, ale może słuchacze mają inne teorie, bo może być też tak, że dużo tego bruku z różnych rozbiórek i przebudów ulic pozostało, no i stąd się brukuje. Ale są nie tylko przecież stare bruki na tych przystankach, ale także nowe, więc chyba jednak to pierwsze wytłumaczenie. Odpowiednio utwardzone, mocne, odporne na upały, właśnie kostki brukowe są jak najbardziej dobrze widziane na przystankach. 12:07, czas reakcji, no to teraz o czym w programie powiem. Kiedy zniknął słupki blokujące pas ruchu przy wieżowcu Hansa Tower w tym kierunku, gdy jedziemy od Niebuszewa w stronę centrum. Kiedy przebudowa jezdni, chodników, placu Witosa pobliskiego. Czekamy, czekamy i doczekać się nie możemy. Miało być tak, że ta przebudowa miała być równolegle prowadzona z zakończeniem torowej rewolucji, z zakończeniem prac przy JW Construction. No tak się nie stało. Zobaczymy, może dzisiaj się dowiemy, kiedy wreszcie prace ruszą, kiedy słupki znikną i będzie można normalnie jeździć, czy budowlańcy wejdą na plac budowy właśnie w okolicach placu Witosa i na samym placu. Dwa place będą, czyli plac Witosa i plac budowy. O szrotówku dzisiaj także będziemy rozmawiali koło 12:20. Szrotówek niszczy kasztanowce, w tym niewielkie drzewka. Mamy zdjęcia dokładnie z syrenich stawów. No i zapytamy fachowca od drzew, czy wreszcie naukowcy wymyślili jakąś skuteczną metodę walki ze szrotówkiem, czy można uchronić młode drzewa kasztanowców przed tym owadem. Potem przeniesiemy się na boisko Orlik w SP8, szkoła podstawowa numer 8. Bardzo piękny Orlik, no i dużo amatorów uprawiania sportów różnych, przede wszystkim grania w piłkę nożną. I nasz słuchacz zwraca uwagę na to, że o 18 przychodzą tam dorośli mężczyźni grać w piłkę i wyrzucają młodzież. Czy tak można, czy tak nie można, czy tak trzeba? O tym porozmawiamy z dyrektorem szkoły podstawowej numer 8. A na zakończenie zapowiadany w czwartek program. Nie będzie luk w strefie płatnego parkowania. Szczecińscy urzędnicy wyciągnęli wnioski. Otóż zmiany zapowiedział prezes spółki nieruchomości opłaty lokalne, pan Radosław Kanarek, który będzie dzisiaj naszym gościem. A te dziury w strefie powodują niesprawiedliwość. Jedni płacą, parkują jak trzeba, inni parkują jak nie trzeba, a kary ich żadne nie dosięgają, bo to są takie miejsca niedokładnie sprecyzowane w prawie o ruchu drogowym i również nieosłupkowane, gdzie samochody stoją i nie płacą, a utrudniają na przykład pieszym przejście. To nasz plan minimum. Zapytamy prezesa Kanarka o to, jakie są plany, jeżeli chodzi o strefę płatnego parkowania, czy będą jakieś zmiany, podwyżki, rotacja samochodów i tym podobne. To około 12:35. A teraz ulica Koralowa i Wahadło.
Dzień dobry, Edyta ze Szczecina. Od jakiegoś czasu prowadzony jest remont ulicy Koralowej, mianowicie pobocza, przy rondzie, przy szkole. I remont ten nie jest prowadzony całą dobę, natomiast całą dobę zablokowany jest jeden pas ruchu i postawiona jest tymczasowa sygnalizacja świetlna. Ten remont dość utrudniający nam, uczestnikom ruchu, normalne przemieszczanie się, ponieważ ja na przykład pracuję na pracę zmianową, o 5 rano jadę do pracy i stoję na światłach, nie wiadomo po co, kiedy tego ruchu praktycznie nie ma. Dla porównania równolegle prowadzony jest remont także pobocza na ulicy Lubieszyńskiej na wysokości ulicy Makowej. Tam panowie pracują w godzinach około 8-16 i także jest używana sygnalizacja świetlna tymczasowa, która po zakończeniu robót w danym dniu jest składana i jest wtedy droga przejezdna w dwóch kierunkach. Chciałam zwrócić na to uwagę, ponieważ remonty mogą być prowadzone naprawdę fajnie, naprawdę ułatwiając nam, wszystkim uczestnikom ruchu, to funkcjonowanie. No i w taki sposób jak na ulicy Koralowej, czyli trochę według mnie nieprzemyślanie. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy, do widzenia. To zdaje się starostwo powiatowe w Policach, ta Koralowa i te prace, jest oczywiście zlecającym. Zapytamy, poprosimy, żeby było przyjaźnie dla kierowców. A teraz chcemy, żeby w Choszcznie było przyjaźnie dla pieszych na pewnej ulicy.
Dzwonię z Choszczna na ulicy Jagiełły. Jest piękny chodnik zrobiony, to wszystko. Dlatego, że ten chodniczek już krzaki zabierają pół chodnika. Dwie osoby to już nie idzie przejść. W ogóle tak są krzakami zarośnięte. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy, zapytamy i wskażemy władzom miasta Choszczna, żeby te krzaki podciąć, ale tak, żeby istniały, tylko żeby można było przejść. 12:12, czas reakcji. Teraz propozycja dotycząca skrzyżowania Malczewskiego i Matejki. No i nam się wydaje rozsądną.
Witam serdecznie. Kieruję się z takim apelem do organizatorów ruchu w Szczecinie ZDTM zapewne. Chodzi mi o skrzyżowanie ulicy Matejki i Malczewskiego. W tej chwili jest tam przebudowywany chodnik, jest tam robiona ścieżka rowerowa, jest tam zamknięty przystanek autobusowy linii 107-101 i tam jeszcze paru. Przystanek został przesunięty w kierunku Księżnej Salomei. Niestety jest to bardzo słaby pomysł ze strony organizatorów. Powoduje korki, powoduje zatory drogowe, powoduje problemy z przepustowością wjazdu do Księżnej Salomei. Autobusy zatrzymujące się na tym przystanku tymczasowym po prostu uniemożliwiają płynny przejazd. Dzwonię z taką propozycją, żeby zarząd dróg umieścił ten przystanek tymczasowy na ulicy Malczewskiego. Tam na tym wyłączonym odcinku pasa ruchu, który po prawej stronie jest wyłączenie Malczewskiego, tak większość ludzi wysiadająca na tym przystanku Matejki kieruje się w stronę tam sklepu Galaksy, kieruje się w stronę przystanku tramwajowego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się.
Również pozdrawiamy, prosimy się trzymać. ZDTM zostanie przez nas zapytany o tę kwestię, no i my jesteśmy jak najbardziej za. 12:13 to jest czas reakcji, a przy naszym telefonie pierwszy gość, pan Marek Zawadzki z firmy JW Construction. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiali, panie Marku, o tym, o czym rozmawialiśmy w lutym, mianowicie o przebudowie części Alei Wojska Polskiego Placu Witosa. Przebudowa dotyczy zarówno chodnika, parkingu, zieleni, jezdni, bo tam od wielu, wielu miesięcy mamy słupki, mamy zwężenie pasa ruchu. Marzeniem wszystkich było, żeby prace się zakończyły, kiedy się zakończy torowa rewolucja. Jednocześnie pięknie się już zakończył budowa budynku Hanzy Tower, tego pięknego wieżowca. No ale to się nie udało. Przypomnijmy, jak to było. Państwo podkreślali, kiedy rozmawialiśmy w lutym, że absolutnie nic państwo nie spowalniali, jeżeli chodzi o tę budowę. Pan wtedy tłumaczył, że plan, projekt przebudowy prawej jezdni chodnika Alei Wyzwolenia był gotowy w marcu 2023 roku, ale Wydział Ochrony ochrony środowiska odrzucił go w zakresie zieleni, bo okazało się, że projekt ingeruje w zieleń zasadzoną przed laty jako tak zwane zasadzenia zastępcze przez inną firmę. Zieleń była objęta gwarancją do lipca 2023 roku. Nie można jej było zatem tknąć. Proszę powiedzieć, panie Marku, jak wygląda teraz sytuacja, kiedy doczekamy się przebudowy tych miejsc, o których przed chwilą powiedziałem?
15 sierpnia wchodzi firma wykonawcza. Jest to uznana szczecińska firma FDO. Jesteśmy po procedurach przetargowych. Jesteśmy w trakcie podpisywania umowy, organizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. I oni muszą zamówić materiały, muszą się przygotować. To jest dosyć duża inwestycja, bo to nie jest inwestycja kilkunastotysięczna, tylko kilkumilionowa. Więc tutaj jakby minęło kilka miesięcy z naszej strony, bo to wszystko, co pan powiedział, to była prawda na etapie wydania pozwolenia na budowę. No, gdybyśmy mieli, że tak powiem, budżet z zeszłego roku, to pewnie byśmy mogli przystąpić do pracy od nowa, no ale też musieliśmy przeprowadzić w obrębie swojej firmy odpowiednie procedury, tak żeby ten budżet zwiększyć, przeliczyć. Wyłonienie wykonawcy też trwało trochę. Ale no, taka jest informacja już na 100% pewna, więc mogę...
15 sierpnia na Aleję Wyzwolenia przy placu Witosa wchodzi firma. Ile będzie miała czasu na wykonanie
pracy? Do świąt, do grudnia.
Do grudnia, do Bożego Narodzenia. Wszystko
tak. Chcemy się zamknąć w tym roku i tak będzie, tak będą skonstruowane zapisy umowy.
Jaka jest wartość tych prac?
I tam ponad 3 miliony złotych.
Ponad 3 miliony złotych. Wtedy uruchomiona też zostanie sygnalizacja świetlna, prawda? Tam przy
tak,
JW Construction.
Tak. Bo tu częściowo już mamy, jest wykonana. My tam ze swoim zakresem pracy jesteśmy przygotowani. Trzeba będzie porobić pewne tutaj spięcia, przepięcia, pętle.
Czy wykonawca będzie musiał zapewnić stale przejezdność Alei Wyzwolenia w stronę centrum?
Jest czasowa organizacja ruchu na ten czas, zatwierdzona przez Urząd Miasta. No nie wyobrażam sobie inaczej. Ja w tej chwili tutaj do państwa rozmawiam się, w tym zakresie nie przygotowałem szczegółowo. Ale no na pewno jakieś tam asfaltowanie będzie i tak dalej, to chyba będzie jakoś zorganizowane z jedną stroną.
Miejmy nadzieję, że pasami ruchu, prawda?
Tak.
Nie, to jest... Na bieżąco będziemy informowali o takich zmianach.
Jeśli będą jakieś szczególne utrudnienia, to ze strony tutaj wykonawcy, który też przejmie całkowicie tą kulawą organizację, którą mamy na dzisiaj. I przemodeluję ją na potrzeby placu budowy już od 1 sierpnia. Zacznie z organizacją ruchu, a 15 już na twarde po prostu wykonawcy.
No to w takim razie czekamy i będziemy obserwować te zmiany i postępy prac. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego opóźnienia, bo niektórzy mogliby, panie Marku, powiedzieć, że do grudnia to bardzo, bardzo długo.
No tak, ale to nie jest długo. Kilka miesięcy na taki zakres to nie jest wcale długo.
Bo tu umówmy się, że to nie jest samo położenie nakładki, tylko to są wymiany chodników, prawda, na porządne. Cały plac, ten parking tam, plac Witosa.
Oczywiście, zieleń do tego i to wszystkie te jakieś tam pospinanie instalacji. Także to nie jest tak hopsiu, że się schodzi i się tam, nie wiem.
I Wydział Ochrony Środowiska już nic nie protestował tym razem?
Nie, już pozwolenie zostało wydane, tak jak poprzednio rozmawialiśmy w tamtym okresie. No mówię, nam to troszeczkę czasu też zajęło, no bo nie byliśmy po prostu przygotowani. Poza tym no też firma jest zaangażowana w wiele, wiele inwestycji i to nie jest tak. Obsiął, żeby sobie nagle jakieś większe kwoty wynalazł.
Nareszcie doczekaliśmy. Bardzo panu dziękuję. Pan Marek Zawarski z firmy J2 Construction. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Do usłyszenia. 12:19 to jest czas reakcji. Teraz wrócimy do audycji, w której emitowaliśmy telefon od naszego słuchacza z Alei Wyzwolenia vis-a-vis Galaksy Pan Mieszka. No, tam o wyścigach wieczorowo-nocnych, szczególnie bliżej nocy, samochodów z ustawionymi specjalnie tłumikami, żeby było głośno. Zdarzają się też motocykle, ale okazuje się, że to nie jedyne takie miejsce. Policja prosi o to, żeby dzwonić do nich, informować, tylko że z tym informowaniem to różnie bywa z wymogami funkcjonariuszy, którzy odbierają telefony, ale proszę posłuchać.
Witam, Piotr ze Szczecina. Santocka, na odcinku 26 kwietnia Witkiewicza jest to sama sytuacja. Ryk ze świateł z ryczącym silnikiem do drugich świateł. Nie wiem, co to mam na celu. 26 kwietnia zresztą tak samo. Także tych punktów takich czarnych w Szczecinie do wyścigów nocnych jest bardzo dużo. Pozdrawiam.
Dzień dobry, Janusz z tej strony. O 21:30 regularnie między Filharmonią a wjazdem na trasę zamkową i w drugim kierunku ludzie się odbywają jakieś takie dziwne rajdy popisowe, z komu bardziej tłumik strzeli z samochodem. Proponowałbym może postawić jakąś tam ekipę policjantów nieoznakowaną, żeby sobie zobaczyli, kto tam tędy jeździ, jakie jeździ, wpisać numery, wezwać do stacji diagnostycznej. Podejrzewam, że mają tłumiki przerobione. Dziękuję.
Dzień dobry. Wasow z Kalomiarki. Godzina 23:00. Ja słyszę to. Przy uchylonym oknie, bo mam rozstrzelione, ten lato jest gorące, to mam otwarte. Ja na Kolarmiarki słyszę, jak te wozy po 23:00 tak głośno, że nie chce ziemi. To już się trochę skończyło się na 26 kwietnia Aderdowskiego, no bo są kamery. Ale na placu Kościuszki, że kamery nie uchwytują, no to ja już nie wiem. No. Dziękuję uprzejmie, miłego dnia życzę. Do usłyszenia.
I jeszcze jeden był telefon od słuchacza, który mówił o tym, że gdy zadzwonił na policję, żeby poinformować o takim wyścigu, to policjant zapytał go o numery rejestracyjne pojazdu. Jeżeli ten pojazd jedzie bardzo szybko, około 100 na godzinę, no to trudno, żeby ktoś zdążył zapisać numer rejestracyjny. Czy jest to motocykl, czy samochód. I pan Robert na ten temat. Dzień dobry.
A witam serdecznie, Robert, stały słuchacz. Generalnie to mi się wydaje, że policja, no mam wrażenie, że chyba nie chce nikogo złapać, bo tak naprawdę przecież wy w tym radiu trąbicie o tym już od dawna, tak, bo słucham was regularnie i wiadomo, w których miejscach się to odbywa, wiadomo, że w godzinach nocnych i naprawdę zamiast jeździć i nie wiadomo na co czekać, można postawić ten tydzień czy dwa tygodnie poświęcić, postawić radiowozy nieoznakowane jakieś w kilku miejscach. Parę razy złapią i przestaną jeździć, tak? Przynajmniej na jakiś czas będzie spokój. Przecież to jest proste.
Proste wydaje się, prawda, panie Robercie? Nie wiem dlaczego.
Oczywiście, tak, że tak.
Zapytamy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pozdrawiam. Do usłyszenia. 12:23. Czas reakcji. A teraz jeszcze a propos bezpieczeństwa na drogach. Nowo oddane skrzyżowanie, no już może nie nowa, bo to już kilka lat, ale pięknie to wygląda, skrzyżowanie ulicy Bogusława z Małkowskiego.
Dzień dobry. Na ulicy Księcia Bogusława 10, a ulicą Małkowskiego samochód, nie pamiętam marki, biały na szczecińskich rejestracjach i samochód szary jechał od Małkowskiego w stronę Bogusława, a biały jechał ulicą Bogusława z bardzo taką nadmierną prędkością. Nie powiedziałbym, że to było 50 na godzinę. No i niestety na skrzyżowaniu Bogusława a Małkowskiego zderzyli się. I chciałbym nadmienić, że kiedyś dzwoniłem z tym szarżowaniem tam na Bogusława. Jakby tam można było, nie wiem, zwrócić się do zarządców, aby może jakiś znak postawili. W końcu te szarżowanie by się tam przestało i tam było naprawdę dużo wypadków. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Zarządca drogi, zarząd dróg i transportu miejskiego, myślę, jest tym zarządcą, ale sprawdzimy, bo myślenie to jedno, a fakty to drugie. 12.24, teraz pomyślimy o naszych drzewach, które mają problemy, mają szkodniki, które się nie mogą od nich odczepić, a tymi drzewami są kasztanowce i szrotówek, kasztanowcowiaczek. Taki owad, który dręczy nasze kasztanowce w Szczecinie już od wielu, wielu lat. No i są także młode drzewka zaatakowane przez tego szkodnika. Tak jest w pobliżu syrenich stawów. I teraz pytanie, czy takie kilkumetrowe sadzonki można skutecznie zabezpieczyć przed tym szkodnikiem. Naszym gościem jest pan doktor inżynier Piotr Tyszko-Chmielowiec, członek zarządu Instytutu Drzewa. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dobrze mnie słychać?
Oczywiście bardzo dobrze, panie doktorze, bo pan jest na Dolnym Śląsku. Pozdrawiamy Dolny Śląsk, piękny swoją drogą. Proszę powiedzieć, czy takie młode sadzonki kasztanowców można jakoś zabezpieczyć? Bo u nas to jakoś wyszło, a nie wyszło dobrze, bo niestety są, widać, liście zaatakowane przez szrotówka.
No cóż, to już jest taka natura tego owada, że on... Zaczyna żerowanie, kiedy liście się rozwijają i w pełni lata, a w tym roku pełni lata mamy trochę wcześniej. Efekty tego już widać. Widać w postaci zasychających liści. I nawet to stąd, gdzie jestem, widzę takiego kasztanowca, który już mocno rudzieje.
A na naszej stronie internetowej właśnie widać te małe sadzonki, które bardzo mocno zrudziały. Proszę powiedzieć, bo od dobrych kilku lat naukowcy szukają, walczą, czy oprócz takiego mechanicznego grabienia i palenia liści zaraz po opadnięciu, są jakieś skuteczne metody walki ze szrotówkiem?
W sumie wydaje się, patrząc na te różne sposoby, że wygrabianie liści spod kasztanowców, w których to liściach zimują szrotówki, jest najskuteczniejsze. Próbowano różnych metod. Lepy, no do lepów niestety się przylepiają także inne owady. No cóż, iniekcje z takich środków, które szkodzą szrotówkowi. No ale to także szkodzi drzewu, bo to jest inwazyjne. I to jest dość dyskusyjne i kosztowne. Z kolei inną metodą jest łapanie tego szrotówka, może być łapanie na pułapki, które stosują takie zapachy, które ich mogą przywabiać. To wszystko jest kłopotliwe, kosztowne. Natomiast przyroda zaczęła już sobie ze szrotówkiem radzić. To znaczy, ptaki zorientowały się, że pojawia się w pewnym momencie, kiedy jest ta lujka, tych malutkich motylków, pojawia się obfitość łatwego do złapania pożywienia. I temu możemy zapewne zawdzięczać fakt, że ten szrotówek troszkę słabiej niszczy nam kasztany.
Tak, w Szczecinie również to widać.
Tak, a szrotówek kasztanowców na szczęście nie zabija, bo drzewo zdąży rozwinąć liście, przyrosnąć na grubość, chociaż ponieważ szrotówek zjada część aparatu asymilacyjnego, no to rzecz jasna, przyrost drzewa jest troszkę mniejszy, kondycja może troszkę słabsza, ale te kasztanowce nadal żyją. Więc ja bym tutaj liczył na przyrodę, która nam sprawę załatwi. Nie przejmował się, to nie wygląda specjalnie ładnie, ale tych drzewek nie zabije, chyba że będzie inna przyczyna, która... No bo takie młode drzewko, to jego żywot jest kruchy, rzecz jasna, i trzeba o nie dbać.
No, ale to w takim razie trzymamy kciuki za ptaki, za to, żeby się jeszcze bardziej wyspecjalizowały w łapaniu tego owada, szrotówka, ale też trzymamy kciuki za naukowców, żeby panie doktorze wymyślili taką metodę, która będzie wymierzona tylko w szrotówka, nie zaszkodzi innym owadom i skutecznie się uporamy z tym zjawiskiem, chociaż na szczęście, tak jak pan powiedział, drzew całkowicie na amen szrotówek nie wykańcza i z tego się cieszymy. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, do zobaczenia.
Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Pan doktor inżynier Piotr Tyszko-Chmielowiec, członek zarządu Instytutu Drzewa, a te zaatakowane przez szrotówka młode sadzonki kasztanowców można zobaczyć na naszej stronie internetowej Radio Szczecin, zakładka audycje i czas reakcji. A teraz będzie temat, który my radiowcy bardzo lubimy. Jest on taki przysłowiowy, ale to są faktyczne wyrwy.
Stały słuchacz, chciałem poruszyć sprawę dziur w jezdni. W przypadku ulicy Dibua, przy wjeździe do przychodni, tam jest tak powyrywana jezdnia, ten wjazd, że no po prostu czasami samochodem strach wjechać. Nie mówiąc o tym, że często się tam przywozi ludzi chorych, którzy zaraz to odczuwają, jeżeli ten samochód wpada w takie te dziury. Czy nie można tam tego naprawić, tam jest dosłownie kilka metrów tego wjazdu, żeby można było to naprawić, ulżyć tym ludziom, którzy chorzy przyjeżdżają tam do tej przychodni i samochodom, które no, muszą tam pokonać te dziury przy wjeździe na Dibuła. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy, żeby przypadkiem drogowcom nie przyszło na myśl postawić tam znaku ostrzegawczego z napisem przełomy, bo tak nazywają dziury eufemistycznie i pięknie drogowcy, prawda? Jakie to ładne przełomy zamiast dziur. 12.31, czas reakcji. Teraz wrócimy do audycji z piątku. Tam nasz gość Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odniósł się do zarzutu słuchacza, że jest to niezgodne z prawem umieszczanie na znaku oznaczającym parking, czyli mamy tę literkę P, dopisku płatny. Tak jest w Szczecinie, to nas ostrzega o tym, że w tym miejscu musimy zapłacić za parkowanie, ale słuchacz chciałby jeszcze więcej.
Janusz Kowalski dzwoni odnośnie tego znaku P, parking płatny. Chciałem zauważyć, że jeżeli już jest znak płatny, niech pisze, jaka jest strefa, prawda? Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Sprawdzimy, zapytamy, czy jest to możliwe. Rzeczywiście czasem, gdzie widzimy napis płatny, ale nie możemy dostrzec parkometru i tej flagi, czy to jest żółta, czy czerwona, która tam jest strefa. Byłoby to ułatwienie. No i teraz sprawa dotycząca pobytu w szpitalu. Szpital przy ulicy Arkońskiej. Ceny w szpitalnym sklepiku. I nie wiem, czy jest to ten przy bramie, taka kawiarenka, czy tam rzeczywiście powstał jakiś szpitalny sklepik wewnątrz obiektu.
Witam serdecznie, Piotr z tej strony. Moja mama jest w szpitalu na Arkońskiej, już leży tam tydzień albo dwa już ponad i będzie jeszcze dwa leżała. I mam takie pytanie, ponieważ kiedyś tam był taki fajny sklepik, że można kupić było bułki sobie, jakieś pierożki, coś i to było nawet w miarę przystępnej cenie, ale obecnie zlikwidowali ten sklepik, jest teraz tylko szpitalny, no i ceny są z kosmosu. Jeden pieróg kosztuje 8 zł, jedna gałka lodów chyba też 8 czy 9 zł. Ogólnie kupowanie sobie tam jedzenia, no to jest 3-4 razy droższe niż w normalnym sklepie, który jest tuż za bramą. Ale przecież pensjonaci, że tak powiem, szpital, nie mają prawa wychodzić za teren szpitala, więc są zmuszani kupowania jedzenia czy jakichś rzeczy dla siebie o ponad 3-4 razy droższe. Można coś z tym zrobić, sprawdzić to jakoś. Dziękuję.
Zapytamy rzecznika szpitala, chociaż na pierwszy rzut ucha wydaje się nam, że niewiele można z tym zrobić. Mamy wolność gospodarczą, ktoś, kto prowadzi ten sklepik, płaci pewnie szpitalowi, no i dyktuje ceny takie, jakie dyktuje. Z drugiej strony, no smutna to sytuacja, bo pacjenci nie mają wyboru, gdy chcą się dożywić albo coś kupić, albo ci, którzy ich odwiedzają, no i muszą tak słono płacić. Szczególnie pacjenci, bo ci odwiedzają mogą się przejść gdzieś obok szpitala, poszukać innego sklepu. Dziękujemy, sprawdzimy, pozdrawiamy. 12.34, czas reakcji. Teraz jest lato i orliki są czynne.
Dzień dobry, Wojtek z tej strony. Na temat zajęć sportowych młodzieży. Na ulicy Brodnickiej przy szkole podstawowej numer 8 jest wybudowany orlik nowy i młodzież tam gra bardzo fajnie, ale o godzinie 18 przychodzi dorosła młodzież czy dorośli mężczyźni i wyganiają dzieci z tego boiska i nie pozwalają im grać. Czy to jest prawidłowe działanie? Proszę o wyjaśnienie. Dziękuję, do widzenia.
Każdy chce pograć, czy młodzi, czy starzy. Ważne, żeby były jakieś ustalone reguły. I o te reguły zapytam naszego gościa, pan Krzysztof Ponikowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinie. To tam właśnie mieści się ten piękny orlik. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Panie dyrektorze, czy to chuligański wybryk, że jacyś mężczyźni przychodzą, wyrzucają tam dzieciaki, które grają w piłkę, bo oni chcą sobie pograć? Jak to wygląda?
Nie, wie pan co, to są grupy, takie nieformalne grupy dorosłych, znajomych, ludzi pracujących, którzy cały rok, kilka lat z rzędu praktycznie na tym orliku przychodzą sobie raz w tygodniu pograć i no i oni te godziny mają niejako zarezerwowane, w czasie roku szkolnego za nie płacą na mocy nowych ustaleń w Szczecinie. W czasie wakacji mają ten dostęp nieodpłatny, ale również w tych samych godzinach. Powiem tak, ten orlik jest otwarty od świtu do zmierzchu, furtki są otwarte, dzieci mogą wchodzić cały dzień, jak tylko wstaną, zjedzą śniadanie. Ja teraz jestem w szkole i patrzę na boisko i teraz na orliku jest, powiem panu, ile? Trójka dzieci. Czyli no, mogą przyjść na ten orlik, ale nie wiem z jakiego powodu nie przychodzą. No po południu są ci mężczyźni dorośli, którzy nie mogą przyjść o 12, 15, 11, bo po prostu pracują i te jedyne godziny dla nich dostępne to są te godziny popołudniowo-wieczorne. Mają takie samo prawo do tego orlika jak dzieci, nie naruszają regulaminu, nie dewastują, nie piją alkoholu, po prostu sobie grają w piłkę, prowadzą aktywny tryb życia.
A czy tutaj obowiązuje zasada pierwszeństwa, kto pierwszy był i grał, czy też jednak ta zasada zasiedzenia, że się tak wyrażę, czyli ci młodzi panowie, którzy przychodzą tam pograć i grają cały rok i po prostu no, należy...
No w tym przypadku akurat jeśli chodzi o te godziny popołudniowo-wieczorne, to tak jak pan to nazwał, ta zasada, można powiedzieć, zasiedzenia, tak? Mhm. Tylko no pan to jak... Ja rozumiem, że przyszło kilkoro dzieci, nie wiem, no, cały dzień robiło coś innego, przyszli po południu, ale jak tych chłopców jest dwójka, trójka czy piątka, a przyjdzie 10 czy 15 dorosłych też chcących pograć w piłkę, oni nieraz te dzieci zapraszają do grania, jak im tam brakuje kogoś, czy biorą na zawodników rezerwowych, ale nie ma takiej możliwości. Tylko jeszcze raz powiem, te dzieci mają kilkanaście godzin dziennie dostępności orlika. Mogą przyjść, jak tylko słońce wstanie i sobie grać, kopać piłkę. A pomijając boisko do piłki nożnej, to są dwa jeszcze boiska poliuretanowe, takie mniejsze, na których też można sobie pograć w koszykówkę, czy również jakąś mini piłkę nożną.
Mam nadzieję,
nie widzę tutaj innego rozwiązania. No, no, nie mam serca, żeby zabronić ludziom, mężczyznom, którzy chcą po prostu dla przyjemności, dla zdrowia pokopać piłkę, żeby im zabronić. Mają nie przychodzić, bo dzieci mają pierwszeństwo. No.
Dziękuję.
Oni mają
bardzo
kilka godzin popołudniami i wieczorami, a te dzieci mają kilkanaście cały dzień.
Za te wyjaśnienia pan Krzysztof Ponikowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinie. Mnie pan przekonał. Jestem ciekaw, co na to słuchacze. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia.
12:38, czas reakcji i teraz będzie o naszej strefie płatnego parkowania, bo nie będzie luk w strefie płatnego parkowania. Zmiany zapowiada prezes spółki nieruchomości opłaty lokalne, pan Radosław Kanarek, który jest przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie prezesie.
Witam serdecznie, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Cieszymy się, że pana słyszymy. Proszę powiedzieć, czy pana zainspirował rzeczywiście aktywista miejski, pan Szymon Nieradka, do tego, żeby przejrzeć strefę, zobaczyć, gdzie są luki i te luki usunąć?
Na pewno to był jeden z bodźców do tego, żeby zacząć jeszcze poprawiać strefę pełnego parkowania, gdyż nie ukrywam, że stoję na stanowisku, że zawsze jest coś do poprawienia i tutaj faktycznie niektóre miejsca, które są wskazane w materiale pana Nieradki, które wynikały również ze spaceru, jakby jednoznacznie wskazały, że powinniśmy jeszcze pochylić się bardziej nad organizacją ruchu, żeby ją dopracować. Tak, żeby takich sytuacji, które mają miejsce na dzień dzisiejszy, po prostu wyeliminować. Nie ukrywam, że spółka NIO, która jest operatorem, nie zajmuje się organizacją ruchu. W Stąd też zaangażowaliśmy się, poprosiliśmy o wsparcie Wydział Gospodarki Komunalnej, odpowiedni referat odpowiadający za organizację ruchu, tak żebyśmy mogli wspólnie wyeliminować tę sytuację. Tak jak było wskazane w tym spacerze, jednym z takich miejsc, które organizacji ruchu, no nie chcę powiedzieć, że nie nadąża, natomiast jakby no ewidentnie wskazuje, jest ulica Śląska, gdzie dotychczasowa organizacja ruchu, gdzie wskazywała miejsce do bram, a te bramy zostały wykorzystane, czy zagospodarowane trochę w inny sposób, no już dzisiaj jest no nieaktualne. W związku z tym nie ukrywam, że to też był taki bodziec do tego, żebyśmy mogli po prostu to uporządkować, co jest chyba w interesie wszystkich.
A o co dokładnie chodzi z tymi bramami przy ulicy Śląskiej? To znaczy tam,
tam kiedyś Martwe były pola, bramy wjazdowe. Tak, nie. Kiedyś były bramy wjazdowe na jakby podwórka wewnętrzne, natomiast one zostały dzisiaj w inny sposób zagospodarowane. Tych wjazd na te podwórka wewnętrzne nie ma. Mówię o tej vis-a-vis banku, o tej kamienicy, która jest na ulicy między Śląską, Śląska na odcinku pomiędzy Bałuki a Jagiellońską. Mhm. W związku z tym nie ma już wjazdów do bram wewnętrznych, w związku z tym organizacja ruchu je przewiduje. Dlatego nie ukrywam, że trzeba, powinniśmy to poprawić tak, żeby to było ujednolicone i wyglądało to profesjonalnie.
Posłuchajmy, panie prezesie, co na naszej antenie mówił Szymon Nieradka, miejski aktywista w czwartek.
Dla mnie problemem jest to, kiedy jest to miejsce, które jest ewidentnie nielegalne. Robią się to takie nawisy kierowców, którzy pomimo tego, że obok jest puste miejsce w strefie, to jednak próbują się wcisnąć. No i tworzy się taki podwójny system. To znaczy mamy kierowców, którzy faktycznie wnoszą opłatę za strefę i parkują legalnie na wyznaczonych miejscach, których ścigają kontrolerzy strefy i samochód. I takich, którzy na przykład parkują na bramie, ale żeby udostępnić jednak wjazd do bramy, to się chowają na chodniku bardzo głęboko. No i w efekcie mamy taką sytuację, że jednak cierpią na tym piesi, cierpią na tym nasze chodniki. I taki modelowy przykład dla mnie zresztą to jest na ulicy Monte Cassino przy Społem, który państwo pewnie kojarzą, jest wjazd do garażu podziemny, który ma dokładnie 30 metrów szerokości. I tam się mniej więcej 8 darmowych miejsc generuje i one same w sobie nie byłyby kłopotliwe, gdyby kierowcy nie próbowali tego światła zawężać nie tylko od strony wjazdu do garażu, ale także od strony chodnika, więc konsekwentnie każdy kolejny kierowca, który wjeżdża w to miejsce, wjeżdża coraz głębiej na chodnik. No i musimy też sobie zadać pytanie, czy faktycznie powinno być tak, że tworzymy podwójny system, w ramach których część kierowców, którzy była na tyle nierozsądni, zaparkowała między liniami, to będziemy gnębić no dużo wyższymi opłatami niż mandaty, a tych, którzy byli wystarczająco cwani i liczyli na to, że nic się nie stanie, to jednak na nich naślemy Straż Miejską, która, podkreślę, pobiera znacznie mniej pieniędzy od kierowców, którzy nielegalnie parkują, niż nią od tych, którzy legalnie parkują.
Tyle pan Szymon Nieradka w naszej czwartkowej audycji. Przypomnę, naszym gościem jest pan Radosław Kanarek, prezes spółki nieruchomości i opłaty lokalne. Panie prezesie, to zacznijmy od konkretu. Czy tam będą zmiany na Monte Cassino w tym miejscu przy tym sklepie z Połem?
To będzie kolejna ulica, którą będziemy chcieli inwentaryzować pod kątem organizacji ruchu. Pierwsze dwie ulice, które chcielibyśmy, od których rozpoczęliśmy ten proces, to jest właśnie wcześniej wspomniana ulica Śląska.
Śląska, tak.
Tak, Śląska, natomiast druga ulica, która ewidentnie też daje nam taki potencjał do tego, żeby w miarę prosty sposób poprawić parkowanie, czy też zrobić je w 100% legalnym, jest to ulica Jana Pawła od Placu Lotników do Placu Grunwaldzkiego. To te dwie rzeczy. Natomiast moim marzeniem, moim jakby też nie ukrywam takim zadaniem zawodowym jest to, żebyśmy zinwentaryzowali, przeszli, przeanalizowali prawie każdą ulicę w strefie płatnego parkowania. Jeżeli jesteśmy w stanie poprawić organizację ruchu, to chciałbym do tego doprowadzić, żeby to zostało zrealizowane. Nie ukrywam, że będzie to proces troszeczkę odłożony w czasie, natomiast myślę, że pierwsze ulice efekt już może będzie widoczny gdzieś po wakacjach, wrzesień, październik, to będą te miesiące, kiedy na tych wcześniej wspomnianych dwóch ulicach ta organizacja ruchu powinna być w miarę już poprawiona.
Macie państwo takie wstępne szacunki, ile po tej inwentaryzacji więcej pieniędzy wpłynie do kasy miasta, do Niolu, ale w sumie do miasta, do naszej wspólnej kasy?
Nie, nie szacowaliśmy z uwagi na to, że to nie jest do końca argument, który przemawia za tym, żeby to poprawiać. Poprawianie strefy płatnego parkowania, ja tylko wspomnę o tym, że w 2020 roku mamy nowy regulamin strefy, mamy dwa auta do kontroli, mamy oznakowaliśmy słowem płatne znaki D18 wskazujące, gdzie jest parkowanie. Pojawiło się oznakowanie poziome, to o czym Państwo wielokrotnie o tym wspominaliście w swoich audycjach. A dzisiaj tak naprawdę już takim dopełnieniem tej strefy jest ta organizacja ruchu, która moim zdaniem daje jeszcze potencjał do tego, żeby móc parkować i żeby nie było sytuacji takich, o których wspomniał pan Szymon Radka, że czy to jest miejsce postawione w strefie, czy to nie jest miejsce postawione w strefie, jedni płacą, inni nie. Naszym interesie jest, żeby to uporządkować, ujednolicić, no i żeby to po prostu funkcjonowało.
Jest z nami pan Karol, dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałbym panu Kanarkowi zadać pytanie. Jestem kierowcą do tego samochodu i koperty, które są wydzielone dla dostawców, są non-stop zastarzane przez osobowe samochody. Strasznie stara pytanie, czy mogą to coś zrobić z tym, to odpowiada takim pytaniem. W jaki sposób można udowodnić, że Toyota Yaris nie jest samochodem dostawczym? A my musimy szukać sobie miejsca, ewentualnie stawać na zakazie, na awaryjnych szansach dostawą towaru.
Dziękujemy bardzo. Słabo słychać, dziękujemy, ale
wiem, o czym pan Karol wspomniał, o jakim problemie. Nie ukrywam, że również ten problem występuje na nowo oddanej części ulicy Alei Wojska Polskiego, na tym, która została oddana po rewitalizacji. Problem polega na tym, że miejsca przeznaczone dla postoju aut zaopatrzenia na dzień dzisiejszy nie ma systemu egzekwowania, nie ma możliwości egzekwowania tego w żaden sposób. Natomiast rozważamy, nie ukrywam, że tutaj też dość aktywnie włączył się w ten proces prezes innej spółki z Szczecińskiej Inwestycji Miejskiej, pan Radosław Tomilewicz, który wskazał właśnie, że on dostaje sygnał od przedsiębiorców na Alei Wojska Polskiego, że notorycznie auta, miejsca przeznaczone dla dostaw, dla zaopatrzenia są notorycznie zastawiane przez samochody parkujące. W związku z tym rozważamy, zastanawiamy się i tutaj wiem, że już gdzieś takie rozwiązania są już w przestrzeni, pojawiają się, aby te miejsca postojowe dla zaopatrzenia włączyć do strefy płatnego parkowania, żeby móc je tak naprawdę egzekwować postój na nich. W związku z tym zastanawiamy się, jakie zapisy, żeby one oczywiście były zgodne z przepisami prawa, można wprowadzić, by było po wakacjach, czy na przestrzeni roku, do regulaminu strefy płatnego parkowania, tak by zabezpieczyć interesy osób, które zajmują się zawodowo dostawami, szeroko rozumianymi dostawami.
Jest to bardzo potrzebne i jeszcze wrócimy do jednej wypowiedzi z czwartkowej audycji Szymona Nieradki, aktywisty miejskiego. Dotyczy ona opłat za strefę płatnego parkowania. To chodzi o takie uśrednione opłaty. Proszę posłuchać.
Doba postoju w strefie dla ludzi z abonamentem dowolnym, liczę tutaj tak abonament zero, kosztuje w Szczecinie 35 groszy. Naprawdę. Doba dla osoby, która nie ma takiego abonamentu, kosztuje 30 zł, jak dobrze wiemy. Mówię o strefie A. Średnio miasto od takiego, jeżeli przechodzimy obok samochodu, to statystycznie rzecz biorąc, miasto pobiera 3,50 zł dziennie za postój. Wynika to z tego, to jest dziwna kwota, prawda? No bo przecież tyle to się płaci za godzinę. Wynika to z tego, że mamy 90% strefy sprzedane w abonamentach długoterminowych bardzo niskich, bądź w abonamentach zero, których też jest zaskakująco dużo. Inaczej mówiąc, no, jeżeli mamy taki towar, którego wszyscy strasznie pożądają i oddajemy go za 3,50 zł średnio za dzień, no trudno, żeby tych miejsc wystarczyło, prawda? Ja nie twierdzę oczywiście, że to oznacza, że należy teraz podnieść ceny trzykrotnie, żeby było dobrze, ale no jakieś kryteria musimy zastosować. Albo podnosimy ceny i uwspólniamy je w jakimś stopniu, albo reglamentujemy. To znaczy mówimy, że jak masz trójkę dzieci, jak masz od niepełnosprawną osobę w rodzinie, albo jak jesteś dostawcą, to możesz, a cała reszta niestety musi płacić drogo. Nie wiem, to już jest kwestia polityki miasta, jak chciałby to zrobić, ale zrobienie takiego systemu, w którym podkreślę, osoba przyjeżdżająca z zewnątrz płaci 30 zł za dzień, mieszkaniec płaci 35 groszy za dzień średnio razem z uprzywilejowanymi, a osoba, która zaparkuje nielegalnie, płaci średnio 4 zł za dzień, no jest zachętą do łamania przepisów dla wszystkich osób, które przyjeżdżają z zewnątrz. Stąd jest to zżymanie się za to, że ktoś przyjechał na tablicach nieszczecińskich i parkuje po parkach i trawnikach. No, stworzyliśmy taki system, w którym zachęcamy do tego.
Tyle Szymon Nieradka. Przy naszym telefonie przypomnę gość, pan Radosław Kanarek, prezes spółki nieruchomości i opłaty lokalne. Czy te dane przekazane przez pana Szymona polegają na prawdzie?
Tak, natomiast tutaj kwestia jest troszeczkę i z panem Szymonem w czasie spaceru mieliśmy taką dyskusję właśnie, czy jeżeli sprzedamy więcej abonamentów, to powinniśmy się cieszyć, czy też nie, natomiast bo miejsc w strefie płatnego parkowania jest liczba miejsc postojowych jest ograniczona. To, że ktoś wykupuje abonament, to też nie jest jednoznaczne, że w tym dniu i przez najbliższe kolejne 20 dni roboczych miesiąca będzie z tych miejsc korzystał. My nie ukrywam, że w 2019-2020 roku przeprowadziliśmy taką ankietę, dlaczego mieszkańcy kupują abonamenty i wynikło tam dość duży procencie było odpowiedzi, uzasadnienie było takie, że po prostu jest to wygodne. Faktycznie, no mamy regulamin strefy został uchwalony przez radnych miasta we wrześniu 2020 roku. Dzisiaj już można powiedzieć, że mamy 4 lata minęły, w związku z tym można byłoby się zastanowić nad pewnymi korektami, zmianami. I nie ukrywam, że jestem zwolennikiem i to też w programie, który był emitowany na portalu w Szczecinie. Również to wygłosiłem, że mniej więcej w okresach 3-4-letnich powinno się dokonywać delikatnych korekt w zależności od potrzeb i w zależności od pewnego uzasadnienia. Korekty dotyczą uprawnień dla poszczególnych grup, jak i również stawek opłat. Nie ukrywam, że 4 lata temu wprowadziliśmy opłaty dla aut hybrydowych, które dzisiaj na przykład już tak naprawdę uzasadnienia nie mają, ponieważ dzisiaj praktycznie każdy producent pojazdów można powiedzieć, że sprzedaje tylko i wyłącznie auta hybrydowe. Oczywiście jest dodatkowy parametr wynikający z emisji spalin. Niemniej jednak dzisiaj auta hybrydowe stają się tak naprawdę standardem.
Czyli panie prezesie, przed wami duże wyzwanie, bo jeżeli 3,50 średnio za dzień parkowania w Szczecinie się płaci, no to rzeczywiście nie jest to dużo.
Pragnę tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że regulacja, która została wprowadzona w regulaminie, to, że mieszkańcy Szczecina mają abonament w kwocie 240 zł w okresie miesięcznym, wynikał tak naprawdę z tego, że chcieliśmy docenić osoby, które stanowią jakby społeczność lokalną, płacąc podatki, tak naprawdę korzystają z infrastruktury, korzystają z dobrodziejstw miasta i tak dalej. Natomiast abonament dzienny 30 zł dla osób, dla każdego, to tak naprawdę też jest opłata niższa niż wynikająca z poszczególnych godzin, gdybyśmy chcieli cały dzień wykupić miejsce postojowe w parkomacie. Wtedy to takie było uzasadnienie, żeby to była tak zwana preferencja osób, które mieszkają, dla osób, które mieszkają w Szczecinie.
A czy jakie działania pan rozważa, żeby wymusić większą rotację? Chociaż ci, którzy mają abonamenty i mieszkają w centrum, mówią, ja tu płacę, ja tu będę stał, ale czy są jakieś takie plany, że nawet jak się ma abonament, to kilka godzin będzie można stać, żeby właśnie większa była ta rotacja, bo mówi się, pan ma pewnie precyzyjniejsze dane, że 90% samochodów to nie rotuje, tylko stoi.
No na pewno jest kwestia, ja nie ukrywam, że jestem zwolennikiem, mówię ja jako osoba fizyczna, natomiast tutaj, żeby to nie, żadna decyzja w tym zakresie na przykład nie zapada, ja jestem za uproszczeniem systemu i nie ukrywam, że na przykład jestem za rozwiązaniem ujednolicenia podstref z A i B na zrobienie jednej podstrefy. Pamiętajmy, że wprowadzanie podstref A i B miało uzasadnienie takie, że strefa czerwona jest w miejscach o wysokim jakby zainteresowaniu wśród kierowców, a podstrefa B w okolicach podstref żółtych, czerwonych po to, żeby spróbować inną stawką opłaty ściągać kierowców z tych ulic, które są najbardziej przez nich pożądane do postoju. Dzisiaj zauważamy, że jakby to rozwiązanie jest w ogóle nie zdaje rezultatu. W związku z tym, mając na względzie to, że gdzieś pojawia się również, i tutaj też o tym była mowa u Państwa w audycji, pomysł na strefę śródmiejską, to żeby nie tworzyć kolejnych strefa A i B w strefie płatnego parkowania, strefa śródmiejska, gdzieś tam jeszcze funkcjonujemy na obrzeżach w obszarze płatnych parkingów zniszczonych, widziałbym na przykład zrobienie jednej z podstref w strefie płatnego parkowania.
No właśnie, panie prezesie, strefa śródmiejska, oznacza możliwość wprowadzenia opłat za parkowanie przez 7 dni w tygodniu. To już jest zdecydowane, czy to jest na razie taki plan, projekt, taki pomysł właściwie o...
To jest tak naprawdę pomysł. Pragnę zwrócić uwagę i przypomnieć, że obszar Starego Miasta funkcjonował w tak zwanej strefie zamieszkania Stare Miasto z opłatą 6 zł za godzinę, 7 dni w tygodniu, czyli można powiedzieć, że taką opłatą, która jest wyższa niż w strefie płatnego parkowania w innych dniach i w innych godzinach. To rozwiązanie było przede wszystkim podyktowane celem ochrony mieszkańców Starego Miasta, gdzie tam mamy bardzo dużą ilość osób, które odwiedzają ten obszar, no i również mieszkańców, jak i również część przedsiębiorców. Natomiast strefa śródmiejska, która daje możliwość wprowadzenia opłat podobnych z uwagi na to, że dzisiaj mamy tam strefę płatnego parkowania i również mieszkańcy dają nam sygnały, że chcieliby wrócić do rozwiązań przypominających rozwiązanie ze strefy zamieszkania Stare Miasto. Jedynym rozwiązaniem, to tutaj już mniej więcej rok temu było to przedstawione do opinii, przed opinią publiczną, że rozważamy po wprowadzeniu strefy płatnego parkowania, jeżeli ona nie zda rezultatu, wprowadzenie strefy śródmiejskiej. Wiem, że przedmiotem u Państwa w audycji również była przewodnicząca Rady Miasta Stare Miasto, pani Małgorzata Pluzychowicz, która również ten pomysł popiera, co dla nas jest bardzo, bardzo istotne. Natomiast faktycznie Stare Miasto funkcjonuje w obszarze całego tygodnia, a nie tylko i wyłącznie w obszarze dni roboczych, tak jak jest w przypadku strefy płatnego parkowania. W związku z tym naturalnym obszarem do wprowadzenia strefy śródmiejskiej w naszym mieście wydaje się, i tutaj ja bym za tym postulował i lobbował, można że tak powiedzieć, jest to obszar, który wcześniej był ujęty w strefie zamieszkania Stare Miasto.
Pan Jarosław był z nami, ale chyba za mało czasu, chyba że ma króciutkie pytanie. Halo? Nie, pana Jarosława już nie ma. Panie Jarosławie, bardzo prosimy pod czujny zadać pytanie, to przekażemy je panu prezesowi. Czyli nie ulega kwestii, że zmiany w strefie będą, tylko jeszcze niedokładnie wiadomo jakie i niedokładnie wiadomo kiedy, ale kierunek pan dzisiaj określił. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję również, do widzenia. Proszę pamiętać o tym, że to jednak zawsze jest przedmiotem jeszcze uzgodnień przez prezydentów, pana prezydenta, no i oczywiście akceptacji Rady Miasta. Jakiekolwiek zmiany.
Jeszcze możemy dodać, że strefa śródmiejska to jest wspólne zawsze organizowanie ruchu ze strefą czystego transportu, czy to jest zupełnie dwie inne sprawy?
To są zupełnie dwie inne sprawy. Strefa czystego transportu to zupełnie inne rozwiązanie, które tak naprawdę od 1 lipca dopiero pierwszym miastem jest Warszawa, które wprowadziło przy dość dużej ilości protestów. Natomiast nie ukrywam, że z tego, co na poprzedniej sesji Rady Miasta została podjęta uchwała intencyjna w celu jakby już rozpoczęcia też prac nad tym, żeby taką strefę czystego transportu wprowadzić. My jako spółka nie uczestniczymy dotychczas w żadnych pracach na temat tej strefy czystego transportu.
Jakichś konkretów i konkretnych zmian w strefie, kiedy możemy się spodziewać?
No teraz mamy okres wakacyjny, natomiast myślę, że pierwsze wrócimy do tego pewnie tematu na roboczo po okresie wakacyjnym, kiedy wszyscy już jakby w pełni energii wrócimy po przerwie wakacyjnej. Natomiast pewnie pierwsze konkrety to jest jesień tego roku, kiedy będzie można coś już to przekazać.
To wrócimy wtedy do rozmowy. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Pan Radosław Kanarek, prezes spółki nieruchomości Opłaty Lokalne. Pozdrawiamy.
Dziękuję ślicznie, do widzenia.
My także się kłaniamy. To był czas reakcji.